Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. To będzie krótki odcinek solowy. Będzie to odcinek poświęcony opisywaniu pozycji budżetowych. Dlatego, że powolutku przygotowujemy się do pozyskiwania środków na 2024 rok. Są poogłaszane konkursy i wiem, że piszecie wnioski o dofinansowanie, bo wiem, że chcecie realizować fajne projekty, fajne pomysły w kolejnym roku. O budżecie projektu już mówiłam. Mówiłam o tym, jak nad nim pracuję, czyli jakie są etapy pracy z projektem, pracy z budżetem, jak to wszystko wygląda, jak go nie przeszacować, nie doszacować i jak sprawić, żeby to wszystko było spójne z wnioskiem o dofinansowanie. Posłuchaj, zachęcam Cię, to był odcinek 3 podcastu, także bardzo, bardzo młody, ale też był to taki odcinek, w którym dopiero uczyłam się nagrywać i powiem Wam, że nie jestem dumna z tych pierwszych odcinków podcastowych. Mam nadzieję, że Ty też usłyszysz to, jak dużo się nauczyłam przez te 40 kilka nagrań, które już prawie przez 2 lata regularnie pojawiają się w tym kanale. No więc dzisiaj będzie o budżecie projektu i będzie o budżecie projektu trochę z takiej innej strony, a mianowicie po pierwsze, żeby w ogóle zacząć mówić o budżecie projektu, musisz pod uwagę wziąć to, jakie wydatki są w ogóle kwalifikowane. Do tej pory nie wiem, czy to słowo się czyta prawidłowo, kwalifikowalne czy kwalifikowane. Różni ludzie w różny sposób tego słowa używają. W każdym razie generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że wydatki kwalifikowalne to są takie wydatki, które mogą w ogóle pojawić się w budżecie projektu. I tutaj nie mówimy o tym, czy to będzie wkład własny, czy wkład finansowy, niefinansowy, czy zapłaci Ci za to grantodawca. Mówimy tu w ogóle o wszystkich tych pozycjach budżetowych, które możesz wykazać w tym Twoim pliku budżet projektu. I dopiero potem będziesz je dzielić na wydatki, za które zapłaci ktoś i za które zapłacisz Ty, albo które będą wydatkami niefinansowymi. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że są na przykład takie konkursy, w których nie można ująć wydatków stałego personelu. I w związku z tym, że wydatki dotyczące kosztów personelu są niekwalifikowane, to one nie mogą być nawet wkładem własnym do tego projektu. Tutaj trzeba dobrze przeczytać regulamin konkursu, ale też jeżeli wnioskujesz o takie bardziej skomplikowane środki, na przykład o środki unijne, to powinieneś zapoznać się z podręcznikiem dla wnioskodawcy, a jeżeli mówimy o środkach unijnych, to są tak zwane wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków i to jest taka biblia dla osób piszących i realizujących projekty. Tam właśnie z tego dowiesz się, co możesz ująć w budżecie projektu i w jaki sposób. Czyli zapamiętaj, kwalifikowalność wydatków sprawdzamy w 2 miejscach. Jedno miejsce to jest regulamin konkursu, a drugie miejsce to jest podręcznik czy wytyczne, jeżeli coś takiego istnieje. Przede wszystkim wyjaśnij, co oznacza słowo sprzęt. Są 2 typy osób. Jeden typ osób bardzo po bożemu rozumie ustawę o rachunkowości i dla nich sprzęt jest rzeczą możliwą do użytkowania dłużej przez rok i o wartości początkowej wyższej jak 10 tysięcy złotych. Dla innych osób to jest lub, w związku z czym masz wartość 10 tysięcy złotych lub przydatność do użytkowania dłuższa niż rok. I to trzeba wyjaśnić. Na przykład Narodowy Instytut Wolności mówi i 10 tysięcy i możliwość użytkowania dłuższa niż rok, ale już fundusze unijne uważają, że komputer, który ma wartość 2 tysiące złotych jest sprzętem. On nie jest kwalifikowany w ramach cross-financingu, czyli takich wydatków, dużych wydatków majątkowych, bo możesz go zamortyzować jednokrotnie i podlega tym takim wyłączeniom z cross-financingu. O tym Ci zresztą kiedyś też jeszcze opowiem, o takich różnych dziwnych rzeczach, które się pojawiły w tej perspektywie finansowej. No ale w NIF sprzęt, czyli tak zwane wydatki majątkowe, to są wydatki powyżej 10 tysięcy złotych i takie wydatki w Narodowym Instytucie Wolności w ich konkursach trzeba dodatkowo ubezpieczyć. Ja się kiedyś dopytywałam, czy jeżeli kupuję ksero za 8 tysięcy złotych, to muszę je ubezpieczyć. Nie, nie muszę. Narodowy Instytut Wolności ma właśnie to podejście, że i to, i to. Kolejna rzecz, którą wyjaśniamy, jeżeli mówimy o sprzętach i drogich zakupach, to to, do jakiej wartości mogę wydatkować środki na sprzęt. W niektórych konkursach można wydatkować środki niezależnie od wartości zakupu konkretnej usługi czy konkretnego towaru, a są takie konkursy, w których jest to ograniczone. No i tak, w środkach unijnych funkcjonuje coś takiego jak taryfikator kosztów i tam musisz stosować się wytycznych finansowych opracowanych przez grantodawcę. To nie są szalone pieniądze, bo jeżeli masz kupić komputer za 3000 zł, to czy tam około 3000 zł, to wiesz, że ten komputer nie będzie jakimś dobrym komputerem, który posłuży Ci przez lata, no ale takie są warunki i musisz się ich stosować. Jeżeli z kolei chodzi o konkursy rządowe, samorządowe i Narodowego Instytutu Wolności, to w rządówce i samorządówce najczęściej w ogóle wydatki majątkowe, wydatki sprzętowe są niekwalifikowane, czyli nie można ujmować ich w budżecie projektu. A jeżeli chodzi o środki Narodowego Instytutu Wolności, to są konkursy, w których możesz kupować rzeczy o wartości wyższej jak 10 tysięcy i są takie konkursy, w których nie wolno Ci tego robić, więc bardzo dokładnie musisz to sprawdzić w regulaminie konkursu. Inną taką trudną pozycją budżetową to są koszty personelu, koszty wynagrodzenia i tutaj też jest kilka takich zagwózdek. Na przykład w konkursach Ministerstwa Kultury regularnie nie można płacić personelowi stale zatrudnionemu u projektodawcy, czyli możesz zlecić wykonanie na przykład usługi firmie zewnętrznej, ale nie możesz zapłacić Twojemu personelowi za dodatkową pracę. Z kolei w funduszach unijnych wszystkie umowy o dzieło trzeba oznaczyć, ponieważ jeżeli ich nie oznaczysz, to nie będziesz mógł zawrzeć umowy o dzieło z podwykonawcą. No i też sprawdzasz, jakie są limity na przykład na zatrudnienie księgowej, ale też na zatrudnienie koordynatora, koordynatorki projektu. To są bardzo ważne rzeczy, dlatego że jeżeli Twój budżet będzie zawierał koszty niekwalifikowane, to może się okazać tak, że w niektórych konkursach odpadniesz formalnie. Potem dzielimy wydatki na kategorie, czyli mamy takie dwie główne kategorie, to są koszty merytoryczne i koszty administracyjne w projektach. Koszty merytoryczne w projektach unijnych są nazywane kosztami bezpośrednimi, a administracyjne pośrednimi. Możesz spotkać się tymi dwoma pojęciami, one są stosowane wymiennie. W każdym bądź razie koszty merytoryczne to są te koszty związane z uczestnictwem w projekcie. I tutaj wrzucamy wszystko typu właśnie trener, typu wyżywienie na warsztaty, typu nocleg na warsztatach, typu zakup materiałów dla uczestników, typu na przykład budowa ogrodu. No jakby wszystkie te rzeczy takie, które są Ci niezbędne do realizacji działań projektowych. A koszty administracyjne to są koszty obsługi tego zadania, czyli księgowość, koordynacja, zakup materiałów, także te takie wszystkie rzeczy, które po prostu musisz zapłacić, ale one nie są stricte opisane w zadaniach projektu. Tu jedyną rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to są koszty promocji, ponieważ są konkursy, w których promocja jest kosztem merytorycznym. I do tej grupy zaliczamy na przykład konkursy Narodowego Instytutu Wolności, a są konkursy, w których promocja jest wydzielonym zadaniem albo kosztem pośrednim, czyli kosztem administracyjnym i promocja jest kosztem administracyjnym w środkach unijnych. Niektóre konkursy mają też dodatkowe kategorie kosztów. To są na przykład rozwój instytucjonalny w konkursach Narodowego Instytutu Wolności, ale też ten rozwój instytucjonalny pojawia się powolutku w innych konkursach o dofinansowanie. Możesz mieć wydzielone na przykład koszty personelu osobno, bo różne rzeczy robią. W każdym bądź razie zapamiętaj, że jeżeli źle podzielisz te wydatki, to raczej nie odpadniesz, raczej będziesz musiał to wyczyścić na poziomie podpisywania umowy, czy aneksowania wniosku przed podpisaniem umowy, ale też jeżeli źle to podzielisz, to obetną ci punkty w części budżetowej, no i po prostu będziesz miał mniejsze szanse na otrzymanie dotacji. Jak już wiemy, co możemy, czego nie możemy, jak chcemy to podzielić, no to potem opisujemy pozycje budżetowe. I tutaj trzeba poszukać złotego środka, dlatego że te pozycje budżetowe nie powinny być ani za duże, ani za małe. Za duże nie mogą być, dlatego że jeżeli ktoś ocenia Twój projekt i zobaczy nagle, że chcesz wydać 50 tysięcy złotych na nie wiadomo co, to najprawdopodobniej ta pozycja zostanie usunięta z Twojego budżetu projektu jako niekwalifikowana, czy przeszacowana, nieracjonalna, nieefektywna. Ale jeżeli będziesz opisywał w odrębnych pozycjach budżetowych na przykład zakup kredek, kolejna pozycja zakup papieru na zajęcia, kolejna pozycja zakup karteczek samoprzylepnych, to wtedy takiego budżetu nie da się zrealizować. To znaczy da się, ale wymaga to bardzo dużo pracy, bardzo dużo takich kombinacji finansowych, żeby wyczyścić wszystkie pozycje budżetowe do zera. Więc taką drobnicę, którą często kupujesz, bo jeżeli robisz zakupy na warsztaty, no to musisz kupić i mazaki, i kredki, i papier, i toner, i te wszystkie różne dziwne historie. No i to opisujesz jako jedną pozycję budżetową, czyli nie za dużo, nie za mało szukamy złotego środka, tak żeby to się wydawało takie mądre i racjonalne. Jak już to wiesz, to opisujesz pozycje budżetowe. Pamiętaj o tym, że musisz napisać kto, co, jaki to będzie rodzaj umowy, jak obliczyłeś ilość czy liczbę konkretnych jednostek, no i potem zawierasz też informacje, czy to będzie wkład własny, czy to będzie umowa wolontariacka, a dodatkowo w środkach unijnych też wskazujesz tryb postępowania, czyli czy będzie to przetarg, czy wewnętrzna procedura wnioskodawcy. Mówimy o procedurach zakupowych. To jest trochę taka wyższa szkoła jazdy, i może opowiem Ci o tym kiedyś, ale akurat zamówienia publiczne w projektach unijnych nie są moim ulubionym tematem, więc jeżeli mogę, nie zajmuję się tym. No jeżeli chcesz przykładowo opisać pozycję budżetową, to przykładowy opis mógłby brzmieć: zakup wyżywienia na zajęcia i w nawiasie wpisuje kawa, ciastko, napoje i tak dalej, czy i tym podobne, czy na przykład. Chodzi o to, żeby to nie był katalog zamknięty, ale żeby w jakiś sposób otworzyć tą pozycję budżetową. I jeżeli ktoś będzie się pytał, no dobra, ale dlaczego tak, czy dlaczego kupiliście sok pomarańczowy, skoro tutaj nie ma wskazane soki, bo była tylko kawa, ciastko, napoje i tym podobne, no to tłumaczysz mu wtedy, dobra, ale było to i tym podobne i sok pomarańczowy jest napojem. I wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że obronisz ten wydatek na etapie potem już rozliczania sprawozdania. Jeżeli chodzi o wyliczenie, to ja często w opisy pozycji budżetowych wpisuję na przykład 10 osób razy 20 zł na osobę razy 10 spotkań i wtedy mój koszt jednostkowy jest albo 20 zł na osobę, albo 200 zł na spotkanie. Na koniec jeszcze musisz pamiętać, że ja lubię, kiedy te opisy dodatkowe i wyliczenia ilości znajdują się w opisach pozycji budżetowej, ale są takie osoby, które uważają, że powinno to być ujęte w tym takim wielkim polu uzasadnienie pod budżetem. Ja tego nie lubię, bo nigdy nie lubię, bo jakoś tak przełączanie się pomiędzy budżetem a opisem do tego budżetu jest dla mnie skomplikowane na etapie oceny, ale miałam kilka razy już taką sytuację, że wniosek był oceniony pozytywnie, te opisy były przy pozycjach budżetowych, czyli w części budżetowej, a następnie przed podpisaniem umowy grantodawca kazał to wszystko usunąć, czyli na przykład zostawić w opisie pozycji budżetowej tylko zakup wyżywienia, a tą całą resztę, wszystkie wyliczenia przenieść do tego wielkiego pola uzasadnienie. Takim się to podobno lepiej rozlicza, to jakby jeżeli już ci dali pieniądze, to można to poprzerzucać. Suma summarum, to jest twoja decyzja, w jaki sposób chcesz to zrobić i jak chcesz, żeby ten twój budżet wyglądał. Ojejku, to chyba na tyle. To był naprawdę krótki odcinek i taki bardzo szybki. No i co? Życzę ci powodzenia. Za niedługo otworzą Pro, potem FIO, także będzie się działo. U nas w województwie śląskim z impetem ruszyły fundusze unijne. Jest dość dużo tych takich ciekawych konkursów i atrakcyjnych przede wszystkim dla organizacji pozarządowych. Życzę ci powodzenia i mam nadzieję, że usłyszymy się za 2 tygodnie, ale też mam prośbę. Jeżeli możesz, podziel się tym odcinkiem z przynajmniej jedną osobą, którą ten odcinek może zainteresować, która też pisze projekty i która zastanawia się nad tym, jak opisywać pozycje budżetowe. Będę ci za to wdzięczna. Dzięki temu podcast będzie się rozwijał lepiej, a ja będę bardziej zmotywowana do tego, żeby dalej w sposób wolontariacki regularnie prowadzić te audycję. Cześć, do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże ci on w twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.